W zachodniopomorskim najniższe bezrobocie jest w Szczecinie, tak wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Na koniec ubiegłego roku, czyli grudzień, wyniosło 3,2%. To spadek o 1,5% względem analogicznego okresu w roku ubiegłym. Większe bezrobocie zanotowały za to m.in. Lubin, tu mamy 6,2%, czy Białystok z wynikiem 7%. Najlepiej jest w Poznaniu, tam współczynnik wyniósł niecałe 1,5%. Jeśli chodzi o całe województwo zachodniopomorskie, to już nie jest tak różowo. Najgorzej jest w powiecie łobeskim. Tam stopa bezrobocia wynosi ponad 20%. Jest jednak pewien plus. Statystyki pokazują bowiem, że w całym regionie bez zatrudnienia jest z roku na rok coraz mniej osób. Od grudnia 2016 roku przez 12 miesięcy bezrobocie spadło w poszczególnych częściach całego województwa, konkretnie od 0,6% w Świnoujściu do 4,5% w powiecie gryfickim. Czy szczecinianie zauważają poprawę na rynku pracy? Posłuchajmy.
Prawdę powiedziawszy, kto chce znaleźć pracę, to znajdzie, tak?
Myślę, że jest lepiej niż było wcześniej. Dużo lepiej niż było wcześniej. Gospodarka idzie do przodu. Czy zmieniają się też płace?
W mojej ocenie jak najbardziej. Pracy jest dosyć dużo, z tym, że najczęściej stawki, które są proponowane w tym momencie, czy przez pracodawców, czy też zleceniodawców, są dosyć niskie.
Ale we wszystkich branżach, czy są na przykład może takie, gdzie te płace są wyższe?
No w dużym stopniu jest to uzależnione tak naprawdę od kwalifikacji danego pracownika. Nie możemy oczekiwać, aby osoba nieposiadająca wykształcenia odpowiedniego i kwalifikacji, aby została zatrudniona chociażby w zakresie obowiązków jej powierzonych do pracy, która załóżmy rodziłaby nie tylko pewne konsekwencje, nie tylko względem niej, ale i względem kontrahentów, względem podległych pracowników, tak? Więc reasumując, w mojej ocenie pracy jest dosyć sporo, ale te stawki też nie są zbyt wysokie.
Teraz na rynek wchodzi nowy rocznik, bardzo młody rocznik, powiedziałabym trochę leniwy rocznik i to są też tego problemy.
A jeżeli chodzi o własną działalność, co się zmieniło w ciągu ostatnich kilku lat? Jest łatwiej, ciężej?
Ja nie mam powodów do narzekania, więc też nie wiem, czy jestem takim wykładnikiem sytuacji ogólnej, ale myślę, że jest lepiej, że jest łatwiej, jest większa stabilizacja w tej chwili, chociaż podatki, polityka, ale to zawsze było i chyba zawsze będzie przeszkodą dla wszystkich prowadzących jakąś działalność i dla tych, którzy zatrudniają i dla tych zatrudnianych. Za dużo zmian przepisów, za dużo regulacji, za mało swobody.
A tę opinię zebrał Radek Jaczmiński, z nami goście Dorota Korczyńska, ekspert rynku pracy.
Dobry wieczór.
Andrzej Przewoda, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
Dobry wieczór.
Profesor Dariusz Zarzecki, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Witam.
I przy naszym telefonie także Jarosław Namaczyński, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łobrzu.
Dobry wieczór.
Koniunktura na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego jest obecnie najkorzystniejsza od momentu jego powstania w 1999 roku, ale już, panie dyrektorze, spoglądając na całe województwo, nie tylko na Szczecin, już tak różowo i optymistycznie nie jest, chociaż na początku możemy powiedzieć, że są powody do zadowolenia.
Niewątpliwie mamy najniższy poziom bezrobocia w historii, czy w całym tym okresie, kiedy stopa bezrobocia jest monitorowana i ta skala zmian jest naprawdę ogromna. Przed chwilę przed wejściem do studia rozmawialiśmy o tym i jeżeli sięgniemy pamięcią do przełomu wieku, czyli do roku 2001, wtedy w województwie zarejestrowanych bez pracy było blisko 200 tysięcy osób. Dzisiaj tych osób bezrobotnych w województwie jest nieco ponad 52 tysiące, więc ta skala zmiany na przestrzeni tych 20 kilku lat jest, czy 18 lat, przepraszam, jest olbrzymia. I rzeczywiście dzisiaj możemy mówić o tym, że sytuacja na rynku pracy jest niezwykle korzystna i dobra, co nie zmienia faktu, że rzeczywiście nasze województwo cechuje się pewnymi specyficznymi dla niego wskaźnikami. To między innymi to wewnętrzne zróżnicowanie poziomu bezrobocia czy sytuacji na lokalnych rynkach pracy jest stosunkowo dużo, bo mamy takie miejsce jak Szczecin, gdzie stopa bezrobocia jest bardzo niska, to dzisiaj 3,2%, a mamy takie powiaty w środkowo-wschodniej części województwa, gdzie cały czas sięga jeszcze kilkunastu procent.
Stąd między innymi dziś z nami dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łobrzu, Jarosław Namaczyński. Za chwilę powiemy, jak te statystyki wyglądają właśnie, jeśli chodzi o Łobez i inne miejscowości, które nie wypadają zbyt dobrze w tym podsumowaniu. Z wyliczeń GUS-u wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim Polskim wyniosła 8,7% wobec prawie 11 rok wcześniej. Panie profesorze, czyja to jest zasługa?
Jest kilka czynników na pewno. Chyba najpierw trzeba by wspomnieć gospodarkę jednak, która dobrze się rozwija. Jest popyt na pracę, jest popyt na pracowników i to jest główny efekt. Myślę, że również demografia, czyli jakby przyrost tych zasobów nowych na rynku jest nie tak duży, jak bywał w poprzednich latach. W części zapewne również większa mobilność ludzi, z których wielu wjeżdża za granicę, bo tam pensje są ciągle wyższe, więc to też jakiś efekt jest, także sporo osób powjeżdżało, które tam pracują obecnie. Także kilka czynników razem dało tak pozytywny efekt.
I przenosimy się do Łobza. Jeśli chodzi o stopę bezrobocia w grudniu 2016 roku wynosiła 23,7%, teraz 21,3%, czyli zmiana o minus 2,4% mogłaby być zdecydowanie większa, panie dyrektorze. Co takiego dzieje się w Łobzie, że z roku na rok właśnie to miejsce wskazujemy jako tą czarną plamę na mapie naszego województwa?
No, tak się składa już historycznie, że powiat łobecki, gminy wchodzące w skład powiatu łobeckiego, to kiedyś czołowe nawet w Polsce, chyba zagłębie popegeerowskie, i cały czas tego skutki widzimy. Był taki moment, że byliśmy już w kraju na miejscu 13 pod względem stopy bezrobocia, w województwie na miejscu 5, znaczy 6. Spadek dzisiejszy na bezrobocia w całym kraju i województwie pokazuje, że niestety nasze bezrobocie tak zwane strukturalne daje o sobie wyraźnie znać i jakby w innych powiatach sam rynek generuje spadek tego bezrobocia. U nas jakby to bezrobocie jest mniejsze, ponieważ mamy mniej firm, mniej pracodawców, osoby są mniej wykwalifikowane, mniej do pracy zmotywowane, mamy nawet środków trwałych, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, mamy najmniej w całym województwie i to wszystko generuje to, że ciągle u nas to bezrobocie będzie wysokie, będzie czołowe. A jednym chyba z najgłówniejszym powodem tego stanu jest niestety najbardziej, chyba na pewno w województwie i chyba w kraju, najbardziej niekorzystne wyszacowanie naszych bezrobotnych, bo kilka razy robiliśmy takie analizy i zawsze u nas było najmniej osób z wyższym, a także średnim zawodowym, a najwięcej w naszych rejestrach osób z podstawowym i zasadniczym zawodowym.
Ale też, panie dyrektorze, zastanawiam się, jak to jest możliwe, że są takie powiaty, które widać zaczynają ten problem rozwiązywać. Z jednej strony mamy oczywiście powiat łobeski, gdzie stopa bezrobocia jest najwyższa, jeśli chodzi o całe województwo, ale przypomnę, że jeszcze w roku 2016 w powiecie białogardzkim wynosiło bezrobocie 22,3%, w choszczeńskim ponad 20%, w łobeskim 23,7%, o czym mówiłem, i czwarty powiat to powiat szczecinecki, który także miał stopę bezrobocia powyżej 20%, co oznacza, że co piąty mieszkaniec tego powiatu był bez pracy. Teraz spadki oscylują w granicach 16, 18, 19%. Jak pan myśli, jaka jest recepta tych powiatów? Bo podejrzewam, że te wszystkie analogie uwikłania popegeerowskie, popeerolowskie, wykształcenie i tak dalej są bardzo podobne.
No oczywiście, zgadza się. Każdy powiat ma swój pomysł na walkę z bezrobociem. My tych pomysłów już mnóstwo różnych przerobiliśmy, część skutecznych, chwilowo, część mniej, bardziej. I cały czas trzeba szukać nowych rozwiązań, jakby ciągle się nie poddawać. Bo z drugiej strony statystyki mówią jedno, że jest źle, ale tak naprawdę aż tak bardzo źle to nie jest. Bo my też czujemy, że tak dobrej sytuacji na rynku pracy to nie było nigdy w historii, jak tylko chyba pamiętamy. I u nas też już się zmniejszyły kolejki. Tyle osób już pracy nie poszukuje. Wiele osób wyjechało za pracą za granicę, a także do Szczecina, do innych dużych ośrodków miejskich. Więc sytuacja nie jest tragiczna. Oczywiście smuci nas to, że w statystykach tak słabo wyglądamy. I mamy też tutaj z naszymi władzami kilka różnych takich mielu bardziej pomysłów ciekawych, o których nie chciałbym na razie głośno mówić, bo nie chciałbym zaperzyć.
Panie dyrektorze, niech pan powie chociaż o jednym pomyśle, skoro jest tak duża paleta tych pomysłów.
No, nie do końca chyba jestem uprawniony, żeby o tym mówić, bo to jest w gestii pana starosty, czy też panów burmistrzów, ale są to pomysły związane z zbudowaniem nowych miejsc pracy i z ściągnięciem inwestorów. Bo jest też takie dzisiaj mylne pojęcie, że osoby nie chcą pracować, to bezrobotne to nie jest do końca prawdą, ponieważ jeżeli się pojawi dobra oferta i dobry pracodawca, to są osoby chętne, ale no nie na niższą pensję. Dzisiaj się troszkę zmieniło wszystko i osoby bezrobotne podejmują pracę, ale za troszkę wyższe wynagrodzenia i jeśli oczywiście ona jest w terminie wypłacane i tak dalej, i tak dalej.
Za chwilę Dorota Korczyńska opowie nam, jak kształtuje się, ewoluuje i zmienia rynek pracy, ale jeszcze przyszło mi do głowy jedno pytanie i skieruję je do profesora Dariusza Zarzeckiego. Panie profesorze, może te powiaty wypadają słabo w tym zestawieniu, ponieważ w dalszym ciągu bardzo dobrze ma się szara strefa i nieoficjalne podejmowanie pracy?
No to należałoby zbadać oczywiście, bo hipotezy można snuć. W części pewnie tak się dzieje, bo osoby, które pracują w szarej strefie, no niekoniecznie muszą szukać pracy regularnej. Natomiast ja sądzę, że te różnice, o których tutaj Państwo mówili wcześniej, 1%, 2% przy bezrobociu na poziomie 20% między powiatami, to nie jest różnica tak naprawdę i ona nie jest istotna. Tak? To jest po prostu problem. Cały czas jest to problem strukturalny, który wymaga reakcji. Natomiast wracając do szarej strefy, jest to niewątpliwie ciekawy temat, wyzwanie. Zresztą wielu ekonomistów bada ten temat. Mówi się nawet, że lepsza jest szara strefa niż czarna strefa. Jeżeli ta szara strefa jest w jakiś sposób kontrolowalna i no, nie przynosi szkód gospodarce, to ma nieco więcej zalet niż wad. Oczywiście nie popieram tej szarej strefy i lepiej byłoby te miejsca w szarej strefie przekierowywać na normalną strefę, białą strefę. Zresztą to dotyczy trochę też, o czym pewnie będziemy mówić jeszcze, Ukraińców w Polsce i innych nacji, które zastępują polskich pracowników, które wypełniają tę lukę, deficyt i wielu z tych pracowników no, też pracuje w szarej strefie, na czarno, nie jest to uregulowane do końca, co chyba nie jest dobre dla nich, ani dla gospodarki, więc to jest też wyzwanie. Ale myślę, że idziemy w dobrym kierunku, że te warunki, które są tworzone na rynku pracy, generalnie sprzyjają legalizacji i sądzę, że w tą stronę to będzie szło.
Jeszcze jeden wątek, który powinien zapalić nam czerwoną lampkę mimo tych dobrych informacji. Okazuje się, że jeśli spojrzymy na udział poszczególnych grup bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, to już nie jest tak fajnie, jak mawia młodzież, bo osoby do 30 roku życia stanowią 23,6%, czyli tych, którzy są bez pracy i mamy cały czas problem długotrwale bezrobotnych, to prawie 55%, chociaż jest delikatny spadek. Dorota Korczyńska. Jak dziś funkcjonuje rynek pracy? Często słyszymy o tym, że mamy rynek pracownika, że pracownik może przebierać w ofertach. Właśnie w odniesieniu choćby do problemów ludzi do 30 roku życia. Co piąty nie ma pracy.
Tak, i to widać rzeczywiście, że te dane, od których zaczęliśmy dzisiaj naszą rozmowę, czyli dane dotyczące stopy bezrobocia, no to jest trochę tak jak w powiedzeniu, że statystycznie, kiedy pan wychodzi ze swoim psem, to mają po trzy nogi. Stopa bezrobocia to jest tylko jeden ze wskaźników, jedna z przesłanek, która mówi nam o tym, jak wygląda rynek pracy. Są również inne wartości, które musimy brać pod uwagę. To jest między innymi współczynnik aktywności zawodowej. I tu już też tak różowo nie jest, bo dane GUS-u pokazują wyraźnie, że ten współczynnik kształtuje się w naszym województwie w zeszłym roku. To mniej więcej było około 53%. A więc widzimy, że ta populacja osób, która mogłaby pracować, pracuje w połowie swoich możliwości, w sensie takim, że połowa tych osób, które dzisiaj mogłyby tą pracę wykonywać, ją podejmuje. I to z różnych przyczyn. Czasami to jest tak, że po prostu jesteśmy nieaktywni zawodowo, bo zajmujemy się rolami społecznymi typu wychowywanie dzieci. Czasami jest tak, że zajmujemy się osobami starszymi i pełnimy też te funkcje opiekuńcze. To głównie dotyka kobiet. To jest też tak, że właśnie jest ta szara strefa, o której mówił pan profesor. I też te osoby się nie pojawiają na rynku pracy w sposób oficjalny, jako zasób siły roboczej. Więc te 3%, którymi my się tak cieszymy, to musimy pamiętać, że to jest po prostu liczba osób, która poszła do Urzędu Pracy i się zarejestrowała z różnych powodów. Czasami, żeby mieć ubezpieczenie, czasami, żeby dostać jakąś ciekawszą ofertę pracy, Czasami być może, żeby dostać na przykład dotację na założenie działalności gospodarczej, bo to też jest jedna z przesłanek, dlaczego ludzie się rejestrują, żeby mieć pożądany status na rynku pracy, więc takie miejsce na tym rynku, które by uprawniało ich do dodatkowych benefitów. To, co jest bardzo niepokojące, to jest na pewno aktywność zawodowa młodych kobiet. Według niedawnego badania GUS-u okazuje się, że odsetek wśród młodych kobiet, które są aktywne zawodowo, jest najniższy od praktycznie od czasu, kiedy się go mierzy, czyli mniej więcej od 99 roku. Te kobiety się dezaktywizują. To są dane szczególnie widoczne w ostatnich 2 latach, kiedy weszło 500+. To jest bardzo niepokojące zjawisko, że rodzinom, i tutaj zbadano przede wszystkim te rodziny z jednym dzieckiem, które miały ten niski dochód uprawniający do otrzymywania świadczeń 500+. I te rodziny dzisiaj nie podejmują pracy, im się po prostu nie opłaca, ponieważ różnica między tymi socjalnymi dochodami, benefitami w postaci zasiłków, a tym, co one zarabiają, jest tak niewielka, że po prostu nie opłaca się pracować. Tylko że to ma potem przełożenie i skutek długofalowy w postaci między innymi niższej emerytury, niższego potem potencjału powrotu na ten rynek pracy, czyli możliwości podjęcia tej pracy, kiedy dziecko nam podrośnie. I o tym dzisiaj bardzo często nie myślimy, natomiast no, będzie to miało długofalowe skutki też dla naszej gospodarki.
Czas na pierwsze komentarze. Pani Marlena pisze, bezrobocie spadło, ale tylko ukraińscy pracownicy na tym zyskują, nie polski obywatel, więc dla kogo takie statystyki? Ten wątek wywołał już profesor Zarzecki. Też wczytując się w różnego rodzaju informacje prasowe, widać, że urzędy pracy, zwłaszcza nasze w zachodniopomorskim, także szczecińskie, mają pełne ręce roboty, jeśli chodzi o pracowników ze wschodu i z Ukrainy właśnie. Czy to jest tak, że oni wypełniają lukę na naszym rynku pracy, czy być może wypychają polskiego pracownika? Panie dyrektorze, Andrzej Przewoda.
Wydaje mi się, że my mamy dzisiaj do czynienia z takim zjawiskiem i w gruncie rzeczy możemy postrzegać je jako pewnego rodzaju powód do zadowolenia, z którym do tej pory mieliśmy do czynienia wyłącznie jako kraj, który dostarczał pracowników do innych, bardziej rozwiniętych gospodarczo krajów Europy. Dzisiaj te mechanizmy zaczynają działać w drugą stronę i coraz więcej pracowników w gruncie rzeczy spoza krajów Unii Europejskiej przyjeżdża do Polski, by podejmować tutaj zatrudnienie. I z całą pewnością w pierwszej kolejności jest to wypełnienie tej luki, która na naszym rodzimym rynku pracy się pojawia.
Panie dyrektorze, pan potwierdza informację, że prawie co czwarty pracownik zatrudniony w sektorze przedsiębiorstw w naszym województwie to obywatel Ukrainy?
Czy ja mogę powiedzieć tylko tyle, że na przestrzeni ostatnich 4 lat ten wzrost pracowników z Ukrainy głównie, bo to ten przede wszystkim kierunek jest bardzo, bardzo wyraźny i kilkukrotnie więcej pracowników z Ukrainy przyjeżdża niż przyjeżdżało jeszcze w roku 2014. Tutaj trzeba pamiętać o 2 rzeczach, że nie za każdym razem, gdy taki pracownik z Ukrainy otrzymuje pracę, czy pozwolenie na pracę w Polsce i od jakiegoś pracodawcy potencjalną ofertę pracy, informację o tym, że pracodawca jest gotów zatrudnić, fizycznie zatrudnienie podejmuje tego pracodawcy na terenie województwa zachodniopomorskiego. To, że pracodawca, przedsiębiorca zgłasza zamiar zatrudnienia cudzoziemca do Urzędu Pracy, nie zawsze jeden do jednego będzie oznaczało, że ten obywatel Ukrainy, Rosji, czy którejkolwiek z pozostałych republik Związku Radzieckiego do tej pracy tutaj przyjedzie, bo on tą pracę po drodze może znaleźć w kilkunastu innych województwach na terenie kraju, a mało tego, może za poszukiwaniem tej pracy wybrać się do wszystkich krajów strefy Schengen. I to jest ten największy problem i dylemat, jak szacować ten poziom zatrudnienia osób spoza granic kraju na terenie naszego województwa.
Natomiast... No tak, ale pan mówił, że tylko od stycznia do lipca 2017 roku Zachodniopomorski Wojewódzki Urząd Pracy zarejestrował ponad 42 tysiące oświadczeń pracodawców z naszego województwa o chęci zatrudnienia obywateli Ukrainy, co stanowi prawie 40% wszystkich.
Tak jest i niewątpliwie pracowników z Ukrainy jest więcej, bo tak jak powiedziałem, no, wypełniają tą lukę, która powstaje na rynku. Znaczy, tak jak się to działo w przypadku Polaków, którzy wyjeżdżali do pracy za granicą, podejmowali się zatrudnienia czasami nie do końca korespondującego z ich kwalifikacjami, kompetencjami, no ale za wynagrodzenie wyższe niż miało to miejsce w Polsce, ale też wyraźnie niższe, czy nieatrakcyjne dla pracowników na rodzimych, zachodnich rynkach pracy. Dokładnie ten sam mechanizm działa dzisiaj u nas. W momencie, kiedy my monitorujemy i sukcesywnie od kilku lat badamy sytuację oczekiwania osób zarejestrowanych w urzędach pracy, to badanie pokazuje jednoznacznie i wyraźnie, to jest dość miarodajny wskaźnik, iż dzisiaj osoby zarejestrowane w urzędach pracy deklarują, że gotowe są podjąć zatrudnienie natychmiast już za wynagrodzenie sięgające kwoty 2400 zł netto. No, z punktu widzenia przedsiębiorcy, pracodawcy jest to kwota dość znaczna i w dość naturalny sposób może pojawiać się zamiar, chęć, próba poszukiwania pracownika, który za nieco niższe wynagrodzenie to miejsce pracy wypełni. I tutaj ta podaż pracowników z Ukrainy, ona jest bardzo duża cały czas. Niewątpliwie te mechanizmy czy luki wypełnia. No ale też musimy pamiętać o jeszcze jednym dodatkowym czynniku i on jest akurat w przypadku obywateli Ukrainy kluczowy, nie bez znaczenia, że ten wzrost przyjeżdżających Ukraińców do Polski notujemy od roku 2014, czyli od momentu konfliktu na Ukrainie, zmieniającej się tam sytuacji politycznej. I to też dość naturalny mechanizm, że ludzie funkcjonujący w obliczu konfliktu, w obliczu sytuacji mocno niestabilnej i niepewnej, poszukują swojego miejsca do życia, do pracy, do wykonywania aktywności zawodowej gdzie indziej, a Polska ze względu na bliskość geograficzną z jednej strony, bliskość kulturową z drugiej, z punktu widzenia obywateli Ukrainy jest dość atrakcyjnym rynkiem.
Panie profesorze, my wybrzydzamy czy przebieramy, jeśli chodzi o oferty pracy? Pojawiły się też ciekawe informacje, że 80% pracowników rozważało zmianę pracy, z czego wiernych tej decyzji pozostało mniej więcej 60%. Czy to jest tak, że jest tak dobrze, że szukamy, czy jest tak źle i uciekamy i mamy nadzieję, że w innym miejscu będzie lepiej?
No, robi się rynek pracownika, można powiedzieć, tak? Pracownicy przebierają. Jest klasyka. Niskie bezrobocie oznacza, że łatwiej jest jakby warunki swoje podbijać, tak? Bo trudnych pracowników w różnych sektorach. Także pracownicy, ci, którzy czują się, że są dobrzy, że mają doświadczenie, a nie są usatysfakcjonowani z warunków pracy, no poszukują. Zresztą to jest normalny proces, tak? Zawsze był taki proces i będzie. W tej chwili on się nasila. I w ogóle w związku z tym coraz niższym bezrobociem, a także presją na płace w ogóle, na koszty. No, pracodawcy czują tą presję w tej chwili na wzrost płac i są chyba bardzo szczęśliwi z tego powodu, że akurat mamy podaż zasobów pewnych z Ukrainy, która tę lukę, o której mówiliśmy, wypełnia. I tu jest ewidentny konflikt oczywiście i ten głos tutaj słuchaczki ja w pełni rozumiem, tak? Bo że ona widzi tutaj, że polscy pracownicy mogą czuć presję, tak jak w Anglii. Anglicy czują presję Polaków, którzy pracują. Zresztą to był prawdopodobnie z powodów Brexitu, tak w ogóle, gdyby się zastanowić, bo tutaj w studio siedzieliśmy przed i wszyscy jak dzień przed mówili, że Brexitu nie będzie, tak? Nikt nie trafił, że będzie. A się okazało, że jednak był. I pewnie te poglądy o Polakach w Anglii, którzy zabierają pracę Brytyjczykom, miały też swój wpływ na to. Więc to jest taka gra i ona będzie się toczyć. Więc myślę, że na dziś jest duży plus dla pracowników, taki, że jest ich rynek, oni mogą przebierać, wybierać. Natomiast pracodawcy no, mają ból głowy w niektórych dziedzinach. No, Amazon chociażby otwarty u nas, według mojej wiedzy do dziś chyba nie mają zapełnienia i obawiam się, że w tych szczytach świątecznych, tam kiedy największe jest zapotrzebowanie na pracowników, to szczerze mówiąc ja nie wiem, jak oni to sobie poradzą. Będą importować pewnie z innych regionów ludzi do pracy w tym wielkim obiekcie.
Pojawia inny kraj, jak na przykład Indie, jako potencjalna lokalizacja nowych pracowników także w Szczecinie i w innych miejscach. Sporo mówimy o pracownikach z Ukrainy. Wiemy, że oni są delegowani do pracy prostych. Są to robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy, a także pracownicy usług i sprzedawcy albo operatorzy i montaży maszyn i urządzeń, rolnicy, ogrodnicy, pracownicy biurowi. Z drugiej strony mamy informację, że aż 89% ankietowanych firm spodziewa się, że w tym roku będzie im trudno pozyskać ludzi do pracy. Przypomnę, 89%. Ale z drugiej strony przeciętny Kowalski, nie obrażając Kowalskiego, słucha sobie naszej dyskusji i myśli sobie tak. Matko Święta, nie miałem podwyżki od 5 lat, może od 10, a jeśli miałem taką podwyżkę, to ona oscylowała, nie wiem, w granicach 50 zł brutto. O czym ci ludzie mówią? To jak to jest, Dorota Korczyńska? Mamy rynek pracownika i przebieramy w ofertach, czy być może mamy rynek pracownika, który jest dedykowany poszczególnym specjalistom, fachowcom, którzy rzeczywiście mogą dyktować warunki, ale oni stanowią jakiś procent czy ułamek całej społeczności, która chciałaby godnie zarabiać.
Trochę tak jest. Na pewno to jest kwestia tego, gdzie spotykają się i czy spotykają się dwie strony, popyt i podaż, czyli i pracodawcy, i pracownicy. Pracodawcy dzisiaj szukają pracowników, ale napotykają bardzo często na tą barierę związaną z tym, że to są ludzie, którzy nie mają odpowiednich czy pożądanych przez pracodawców kwalifikacji, nie mają odpowiedniego doświadczenia, chociaż to jesteśmy w stanie nabyć jako pracownicy. I czasami tutaj następuje ten zgrzyt, że z jednej strony niby wiemy, że jest dużo możliwości zatrudnienia, ale tak naprawdę nie mamy kogo zatrudnić jako pracodawcy, no bo nie ma osób, które by nam odpowiadały na nasze potrzeby.
Ale z drugiej strony mamy jeszcze bardziej kuriozalną sytuację. Trochę będę się poruszał w obszarze naszego stolika. Pan dyrektor Przewoda pewnie mógłby powiedzieć, że jest znakomitym dyrektorem, mógłby zarabiać 3 razy więcej i powiedzieć, basta, nie będę pracował za te pieniądze, jest rynek pracownika, proszę mi zagwarantować pensję 3-krotnie wyższą. Pan profesor Dariusz Zarzecki, jako wybitny ekonomista, powinien pójść do rektora na uniwersytecie i powiedzieć, panie rektorze, jest rynek pracownika, proszę mi podnieść pensję chociaż o połowę, bo inaczej sobie pójdę. Ja już nie mówię o sobie, że powinienem pójść do prezesa i powiedzieć, że jestem tak świetny, że powinienem za ten program dostawać 4-krotnie więcej niż dostaję. No przecież to są nierealne sytuacje, prawda?
Tak, no to jest też kwestia, jakie są koszty płacy, tak? No bo dzisiaj pracodawcy nawet jakby chcieli podnieść te wynagrodzenia, to to, co nam wypłacają, i to wszyscy wiemy, to, co my dostajemy na konto, to nie jest to, co płaci pracodawca, on płaci dużo więcej. Więc te narzuty związane z wynagrodzeniami też stanowią pewną barierę w związku z rynkiem pracy i w rozwijaniu tego rynku pracy. Dzisiaj pewnie część pracodawców chętnie płaciłoby więcej, tylko że ilość pieniędzy, które oni dzięki swojej firmie, dzięki tworzonym miejscom pracy generują, nie zapewnia ta ilość możliwości sfinansowania wyższych wynagrodzeń ze względu na to, że spora część tych wynagrodzeń brutto idzie na te wszystkie daniny, które płacimy, na składki, na ubezpieczenie społeczne, na podatki.
No tak, ale to nie zmienia faktu, że poza tymi prognozami, o których mówiłem na wstępie, że rok 2018 w dalszym ciągu będzie dobrym rokiem, może spadków bezrobocia specjalnie dużych nie będzie, no bo jest jakaś racjonalna granica i ta tendencja spadkowa z pewnością będzie zdecydowanie mniej odczuwalna, ale też pojawiają się głosy, panie profesorze, że realne wynagrodzenie wzrośnie nawet o 7% w niektórych sektorach, że przekroczy 4,370 brutto, bo taka kwota się pojawia, to o kim konkretnie mówimy? Kto może liczyć na takie podwyżki? Bo jeśli czytamy takie informacje, to myślimy sobie, że w sumie to każdy z nas powinien w ciągu roku mieć 7% więcej w portfelu.
No nie znam tych szczegółowych danych. Oczywiście to się zmienia, to jest bardzo dynamiczne, ale generalnie tendencja jest taka, jak była na Zachodzie ileś tam lat temu i my nadganiamy. No przecież my odbiegaliśmy bardzo mocno i biegamy ciągle od krajów zachodnich. Czyli ta wydajność w gospodarce polskiej jest też znacząco różna od niemieckiej, czy francuskiej, czy szwedzkiej, ale idziemy mocno do przodu. Wydajność najprostsza, mierzona chociażby przychodami na jednego zatrudnionego, gdyby taką prostą miarę przyjąć, no to my ciągle odbiegamy, ale postęp jest duży i ten dystans maleje, więc będzie również malał dystans w zakresie wynagrodzeń z pewnością. No, w różnych grupach to będzie różnie wyglądało, ale niewątpliwie były grupy, które były gdzieś tam no, mocno do tyłu. Chociaż tutaj mówiąc o płacach, o możliwościach wzrostu płac, pamiętajmy o stronie przychodowej, po stronie podmiotów, których to dotyczy, bo ja bym sobie mógł marzyć, żeby pan rektor mi podniósł wynagrodzenie, ale to jest uczelnia publiczna, gdzieś tam jakiś algorytm ustalania wynagrodzeń dla akademików i po prostu no, kołdra jest krótka, tam nie ma za bardzo możliwości. Jeżeli chodzi z kolei o podmioty, no to też nie zawsze mogą to zrobić. No, mamy przykład medyków w tej chwili, tak? Lekarzy, którzy się zwalniają, szantażując, no nie wiem, to może złe słowo, oczekując podwyżek, tak? Bo te płace są bardzo niskie ich, tak? I mówią, że odejdą i odchodzą. I dyrektorzy szpitali często chcieliby podnieść im wynagrodzenia. Ba, w większości przypadków oni rozumieją i uznają, że te postulaty są słuszne, natomiast oni i nie mamy pieniędzy na to, tak? Po prostu nie mają skąd ich wziąć. Więc to jest takie trochę błędne koło. To jest duże wyzwanie, duży problem. Więc myślę, że tutaj musimy widzieć też ekonomię tego wszystkiego. Jak rozmawiam z przedsiębiorcami, to oni z kolei mówią, że czasami, niektórzy z nich przynajmniej, że koniunktura jest, tak? Natomiast nie, koniunktura, przychody rosną, natomiast nie widzą tego po rentowności, po zyskowności, czyli można powiedzieć, że jest dobrze, tak? Jest postęp, jakby idziemy do przodu, ale nie jest to taki postęp łatwy, tak? I te presje ze strony płac akurat, a koszty pracy akurat są często kluczowym czynnikiem kosztowym, elementem kosztowym, no powodują, że pracodawcy muszą się gimnastykować, więc naprawdę jest to dla nich duże wyzwanie. W tej chwili jest trudny czas, paradoksalnie, dla pracodawców.
Co więcej, myślę, że dyrektor przewoda by to potwierdził, że wśród osób zarejestrowanych jako bezrobotne są także medycy właśnie, o których mówi teraz profesor Zarzecki, i lekarze, i pielęgniarki. Ale wrócimy jeszcze na chwilę do Łobza. Tam dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Jarosław Nomaczyński. Panie dyrektorze, jeśli już mówimy o tych, którzy podejmują pracę, to jest najniższa krajowa, czy zdarzają się takie sytuacje, że można godnie zarobić także w Łobzie?
Można także zarobić w Łobzie. Ja znam przypadki, gdzie w prywatnej firmie człowiek może, oczywiście mówię o klasie specjalisty odpowiedniej, są to zarobki nawet oscylujące do 5000 zł, ale to są rzeczy bardzo wyjątkowe. Taka pensja w miarę godna oczekiwana przez osoby bezrobotne to jest około 2000 netto. Niestety też takie zjawisko funkcjonuje u nas, o czym wiemy nieoficjalnie i myślę, że w całej Polsce, że ciągle jeszcze zawiera się umowę na najniższą pensję, a pod tak zwanym stołem się dopłaca resztę na pracownikami. Aczkolwiek już podobnie jak starą strefą się to zjawisko także zmienia, bo coraz częściej osoby się nie godzą bezrobotne na takie ich traktowanie i nie chcą podjąć pracy. I pracodawcy są mniej lub bardziej zmuszeni do wychodzenia z tej starej strefy w ten czy w ten sposób i płacenia tych pieniążków więcej. Oczywiście nie stać ich na to, żeby płacić tak dużo, jak sobie tego oczekują osoby, ale tu się pomału też zmienia na dobre.
A jeśli chodzi o oferty, które są kierowane do Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie, to jakie to są oferty? Jacy pracownicy są poszukiwani?
Są to oferty bardzo różne. Najczęściej są to pracownicy właśnie różnych specjalności zawodowych, jak kierowcy, mechanicy, operatorzy koparek, jacyś elektrycy, także szwaczki, kelnerki, pracownik hotelu. No i przekrój jest dość szeroki. My też niestety mamy taką świadomość, że do Urzędu Pracy nie trafiają oferty wszystkie, ponieważ gdy pracodawca ma ofertę w miarę dobrą, to nie musi nawet do niej inaczej okazywać, ponieważ no, rynek dzisiaj jest taki, że oferta jest dobra, to osoby same się do niego kierują, nawet przez znajomych, więc jakby urzędy pracy też nie są do końca miarodajnym takim. No nie ma takich dobrych statystyk, co się w ogóle w każdym sektorze gospodarki dzieje. W ogóle sam rynek pracy jest czymś bardzo wielkim i złożonym. My dzisiaj mówimy globalnie o pewnych zjawiskach. Oczywiście, jak pan mówi o tym przyzwoleniu Kowalskim, to może rzeczywiście być, o czym my gadamy, bo oczywiście są takie miejsca, są pracodawcy, gdzie się wiele nie zmieniło się od wielu lat. Osoby tam pracują, nie mają zamiaru odejść, ale ja też widzę po własnym urzędzie pracy, że ilość osób, które pracy szuka lub też odchodzi za lepszymi pieniędzmi jest przerażająca. Nawet dzisiaj w swojej szefowej o tym mówiłem, że jak to dalej pójdzie, to grozi nam jakaś zapaść, bo po prostu osób zbyt dużo próbuje czy zamierza odejść w jednym czasie, więc te zmiany zachodzą wszędzie, w każdym obszarze naszej działalności. Pomimo wielu problemów, jednak oceniam to ze swojej strony bardzo pozytywnie. Tak sytuacji dobrej nigdy jeszcze nie było.
Jeszcze na koniec zajrzymy do Łobza. Teraz Dorota Korczyńska. Trochę w kontekście rynku pracownika i tego, że pracownik dyktuje warunki, czy też może dyktować warunki pracodawcy. Czy ten rynek jest otwarty na osoby do tej pory długotrwale bezrobotne albo osoby 55+.
To też jest kwestia osób młodych i osób niepełnosprawnych, bo to też są takie grupy, które są w trudnej sytuacji na rynku pracy. I wydaje się, że nadal pozostają w tej orbicie osób w trudnej sytuacji, czyli jest im dużo trudniej wejść na ten rynek albo na niego powrócić.
Czy oni są zawodowo wykluczeni?
No, tak się przyjmuje w tej całej polityce rynku pracy szeroko rozumianej, także, że trzeba je dodatkowo wspierać w różny sposób, poprzez różne programy wspierające, poprzez różne metody aktywizacyjne, dodatkowe środki, które na to są przeznaczane właśnie w obszarze rynku pracy. Natomiast rzeczywiście oni mają trudniej, tak? Bo to są osoby często, które albo mają te swoje umiejętności, wiedzę, doświadczenie nieadekwatne do potrzeb dzisiejszych pracodawców, albo czasami jest tak, że po prostu jakby w tym toku nabywania tych kwalifikacji, czy w szkole, czy potem już poza kształceniem tym takim tradycyjnym, jakby nie spotykają się te dwie strony, tak jak mówiłam. Więc faktycznie jest coś takiego, że te osoby no, potrzebują dodatkowego wsparcia. Dzisiaj na przykład wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w naszym województwie jest chyba najniższy w kraju. Tak mniej więcej te dane wyglądają, bo są województwa, które radzą sobie dużo lepiej. U nas jest to, w 2016 to było 16%, nie wiem jak w 2017, czy te dane już się pojawiły. I to też pokazuje, że jakby ta grupa no, nie jest szczególnie dopieszczona i dostrzegana na rynku pracy. I tak samo jest właśnie z osobami po 50 roku życia, którym jest zdecydowanie trudniej, żeby jakby tą lukę wypełnić. Chociaż dzisiaj widać, że na przykład administracja to jest taki ciekawy przypadek, która zawsze nam się kojarzyła z takim bezpiecznym miejscem i pożądanym. I kiedyś na jedno miejsce w administracji było mnóstwo chętnych, to dzisiaj ze względu na ten właśnie poziom wynagrodzeń już nie jest tak postrzegana. I to jest takie miejsce, gdzie osoby starsze bardzo często zostają. Nawet zbliżając się do tego wieku emerytalnego, jakby traktują tą administrację jako taki bezpieczny port, gdzie można do tej emerytury spokojnie dotrwać. Czasami nawet przekraczając tą magiczną barierę wieku i pozostając, już nabywając tych świadczeń emerytalnych, nadal pracują i administracja wcale tutaj się nie spieszy z tym, żeby ich z tego rynku usuwać, no bo właśnie nie ma chętnych, żeby tą pracę wykonywać.
Przed nami, drodzy Państwo, jeszcze sporo pracy. Aktywność zawodowa młodych kobiet w Polsce spadła do najniższego poziomu od co najmniej 19 lat. Tak wskazują najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. To pokłosie programu 500+, o czym mówiła Dorota Korczyńska. Rzeczywiście, patrząc na tę statystykę z innej perspektywy, widać, że pogorszyła się nieco sytuacja osób niepełnosprawnych, bezrobotnych. Widać także, że więcej osób korzysta, o dziwo, ze świadczeń z pomocy społecznej niż to było w roku 2016. Natomiast jeszcze krótko w ramach podsumowania chciałbym zatrzymać się przy dwóch zestawieniach. Długotrwale bezrobotni i ci powyżej 50 roku życia również bez pracy. Tutaj, panie dyrektorze, to pytanie do Andrzeja Przewody. Różnica jest 0,9%, niecały 1% in plus, jeśli chodzi o to zestawienie, co nie zmienia faktu, że długotrwale bezrobotnych mamy 54,7%, a powyżej 50 roku życia 31%. Czy to oznacza, że my nie mamy recepty na aktywizację tych osób na rynku pracy?
Ja przede wszystkim nie jestem entuzjastą takiego prostego szufladkowania i patrzenia na rynek pracy przez taki pryzmat tylko i wyłącznie danych statystycznych, bo rynek pracy ma to do siebie, że on rzeczywiście jest wypadkową bardzo wielu czynników, które w bardzo różny sposób z sobą korespondują. I dzisiaj, gdybyśmy patrzyli na sytuację, statystyczną sytuację osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim i odnosili się tylko do tego, co mówią dokumenty czy ustawa, która rządzi rynkiem pracy, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to spośród osób zarejestrowanych ponad 95% jesteśmy w stanie przypisać taką czy inną przyczynę pozostawania w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. I to jest daleko idące uproszczenie, to zawsze są jednak indywidualne sytuacje, indywidualne dramaty. Natomiast jeżeli chodzi o osoby długotrwale bezrobotne i jeżeli chodzi o osoby 50+, znaczy to musimy mieć świadomość tego i troszkę patrzeć na to, jak rynek pracy działa i to, co się dzieje z sytuacją osób, zarejestrowanych osób w urzędach pracy. Im lepsza sytuacja gospodarcza, im przedsiębiorcy chętniej zatrudniają, tym łatwiej znaleźć pracę, ale łatwiej znaleźć pracę tym ludziom, którzy do podjęcia aktywności zawodowej, do wykonywania obowiązków zawodowych są najlepiej przygotowani. Mają kwalifikacje zawodowe, stosunkowo niedługi, najlepiej doświadczenie zawodowe, niedługi rozbrot z pracą. Im trudniejsza ta indywidualna sytuacja, tym trudniej na rynek pracy powrócić. Ta aktywizacja trwa trochę dłużej, wymaga ze strony Urzędu Pracy, powiedziałbym, dużo bardziej kompleksowych, często też kosztochłonnych działań.
A co, panie dyrektorze, z promocją zatrudnienia takich osób, co z programami, które mają aktywizować takie osoby, mają zachęcać do powrotu na rynek pracy, to działa czy nie działa?
Oczywiście, że działa. Powiedziałbym nawet, że więcej, od kilku lat bardzo systematycznie duży nacisk położony jest na mierzenie efektywności zatrudnieniowej, czyli tego, co się w wyniku określonych działań z sytuacją tych osób na rynku pracy dzieje. Natomiast te grupy, nie wiem, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o najniższych kwalifikacjach zawsze będą tymi, które najtrudniej przywrócić na rynek pracy z powodów oczywistych. Znaczy dzisiaj dyskutujemy dużo o tym, jak korzystnie wygląda sytuacja gospodarcza, jak przedsiębiorcy chętnie zatrudniają pracowników, jak gotowi są w niektórych przypadkach podnosić wynagrodzenia, no ale też pamiętajmy o tym, że tutaj działa ten prosty mechanizm podaży i popytu. Im wyższe kwalifikacje, im bardziej atrakcyjne na rynku pracy kwalifikacje, tym łatwiejsza szansa na znalezienie pracy, a tym też większa szansa na szukanie pracy atrakcyjnej finansowo, atrakcyjnej ekonomicznie. I w drugą stronę, im niższe kwalifikacje, im mniej atrakcyjne na rynku kwalifikacje, tym tą pracę znaleźć trudniej. I te osoby zawsze będą wymagały szczególnego zaopiekowania, starania. Stąd też dedykowanie im poszczególnych programów, czasami nawet kopert pieniędzy, które są dedykowane takiej czy innej grupie osób pozostających bez zatrudnienia. Natomiast zawsze trzeba pamiętać, że na tą sytuację trzeba patrzeć jednak przez pryzmat indywidualny. I nawet jeżeli rozmawiamy tutaj o osobach w wieku 50+, to taka grupa, o której dużo się mówiło w ostatnich latach. Ta sytuacja też się zmienia. Jeszcze do niedawna pokutowało takie, powiedziałbym nawet bardzo powierzchowne przekonanie, że przedsiębiorca to niechętnie chce zatrudniać osobę młodą z bardzo dużym doświadczeniem i doskonale przygotowaną do wykonywania obowiązków zawodowych, a tych 50+ traktuje już z nieco mniejszym entuzjazmem. Sytuacja się zmienia. Dzisiaj przedsiębiorcy też coraz częściej doceniają, dostrzegają zalety osób z większym doświadczeniem zawodowym.
A może po prostu, panie dyrektorze, nie mają innego wyjścia? Przypomnę, 87% pracodawców obawia się, że nie będzie miało kogo rekrutować do pracy. I na koniec profesor Dariusz Zarzecki, trochę inspe, trochę antycypując, jaki to będzie rok?
No, będzie rok pracownika nadal, uważam, będzie presja na...
Przy podobnym wzroście PKB, przy rosnących płacach, to jest realne?
No myślę, że jest to realne, to znaczy będą na pewno napięcia na rynku pracy, będą deficyty, będzie walka o pracowników, będzie presja na zwiększanie wynagrodzeń. Mam nadzieję, że tą lukę w części zastąpi jednak import pracowników. No, ale kluczem tutaj chyba jest jednak też, są kwalifikacje, o których mówiliśmy na początku i w trakcie całego programu, bo mówiąc o tych problemach powiatów z bardzo wysokim bezrobociem, no to tam jest problem tych właśnie niskich kwalifikacji również. Kwalifikacje, edukacja to jest podstawa jednak, to jest też kierunek, wskazanie no, tym osobom, które gdzieś tam wchodzą na rynek pracy, że albo mają jakieś tam problemy na rynku pracy. Edukujcie się, uczcie, patrzcie, gdzie są potrzeby, gdzie mogą być potrzeby. Zresztą w naszym województwie, bo tutaj była mowa o różnych programach, w Polsce jest ten Fundusz Usług Rozwojowych, to się tak nazywa bodajże w tej chwili. I to jest program również szkoleń, różnych kursów. I tam akurat nasze województwo tutaj wyjątkowo dobrze wygląda w znaczeniu wspierania niepełnosprawnych i seniorów. Są najwyższe dofinansowania do usług szkoleniowych i kursów właśnie w tych dwóch grupach. Tak jak no, porównywaliśmy w Polsce, jak to wygląda, więc nasze województwo tutaj się wyróżnia i to jest taki też, można powiedzieć, apel do pracodawców, żeby pochylić się nad tym programem, z niego skorzystać. Dotacje są nawet, według mojej wiedzy, do 80% na szkolenia i różne kursy w tym zakresie. Więc jest szansa, jak myślę, żeby te osoby zaktywizować. Ale generalnie jestem optymistą. Myślę, że gospodarka, jeżeli będzie się rozwijać, prawdopodobnie te wysokie koszty pracy będą też wymuszać stosowanie nowszych technologii. No, w tą stronę idzie też świat, tak, czyli zastępowanie pracy no, ludzkiej robotyką, to już mówię.
To akurat nie jest pocieszający wątek, panie profesorze.
Myślę, że jest, bo sądzę, że będziemy myśleć o innej pracy wtedy. Jest cała masa, jest opieka nad ludźmi starszymi, jest rozrywka, kultura, sztuka, sport i myślę, że tutaj będzie bardzo dużo potrzebnych pracowników również w przyszłości i w tą stronę idzie świat, więc myślę, że no nie bójmy się tego. Na pewno jest to wyzwanie, ale sądzę, że to już nie jest tylko problem polski. To jest światowy problem.
Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za to spotkanie i dyskusję. Przy telefonie był Jarosław Namaczyński, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łobrze. Dziękujemy, pozdrawiamy, dobrej nocy. A do studia przyszli Dorota Korczyńska, ekspert rynku pracy.
Dziękuję bardzo.
Profesor Dariusz Zarzecki, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dziękuję.
I był z nami także Andrzej Przewoda, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Bardzo gorąco dziękuję.